na cztery łapy.
Klatka kennelowa, więzienie dla psów czy bezpieczna przestrzeń, w której czworonogi mogą się wyciszyć? Na to, a także na inne pytania dotyczące klatek, a także transporterów odpowie gość dzisiejszej audycji na cztery łapy. Przed mikrofonem Agata Jodłowska. Witam się z Państwem, dzień dobry i zapraszam do wysłuchania audycji i pozostania z nami.
Na cztery łapy.
To jest Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Przed mikrofonem Agata Jodłowska, a moim gościem jest Marta Sagan-Martko, radca prawny i psi behawiorysta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziś porozmawiamy na temat klatek kennelowych, które w mojej ocenie zrobiły się popularne wśród opiekunów psów i od razu pierwszy z brzegu przykład. Pies nie radzi sobie z rozstaniem z opiekunem tuż po wyjściu z domu, niszczy rzeczy, podsikuje. Najprościej w takim przypadku jest kupić klatkę kennelową i włożyć do niego pupila, kiedy wychodzimy z domu. Ale czy to rozwiązuje problem, jakim jest lęk separacyjny?
Generalnie problem lęku separacyjnego to jest bardzo złożony problem i na pewno nie możemy upraszczać rozwiązania tego problemu, ewentualnej terapii, wyłącznie poprzez użycie narzędzia, jakim jest klatka kennelowa. A co więcej, nowoczesne protokoły postępowania z tego rodzaju zaburzeniami w ogóle nie bazują na użyciu tego akcesorium. Na forach internetowych często mogą Państwo przeczytać właśnie tego rodzaju porady, to znaczy, że najprostszym rozwiązaniem problemów z pozostawaniem psa w samotności jest właśnie zamknięcie go w klatce, natomiast proszę się wczuć w to, co odczuwa pies w takiej sytuacji. Pies ze stwierdzonymi zaburzeniami związanymi z separacją czy z lękiem separacyjnym to jest pies, który stosuje, czy może jest w reakcji panicznej. I proszę się zastanowić, czy jeżeli Państwo są w takim stanie emocjonalnym, to czy zamknięcie Was w ciasnym pomieszczeniu poradzi, czy pomoże rozwiązać taki problem. Zazwyczaj powoduje to jeszcze pogorszenie problemu. Także w przypadku tego rodzaju zaburzeń ja gorąco rekomenduję po pierwsze wizytę u doświadczonego behawiorysty, który pracuje z tego rodzaju problemami, trafną diagnozę i dobranie odpowiedniego protokołu postępowania dla danego psa, a nie testowanie samodzielnie, czy może właśnie zamknięcie psa w klatce kennelowej pomoże, bo prawdopodobnie skutek będzie odwrotny.
A jakie są takie podstawowe objawy lęku separacyjnego? Po czym możemy poznać po naszym psie, że coś jest nie tak, że on jednak sobie z tym rozstaniem po prostu nie radzi?
Lęk separacyjny czy innego rodzaju problemy związane z separacją diagnozujemy na podstawie nagrań co najmniej z kilku dni z różnych okresów, w których pies pozostaje sam w domu, bo te najbardziej, nazwijmy to, popularne symptomy, jak na przykład wokalizowanie, jakieś pobudzenie, niekoniecznie będą świadczyły o właśnie tego rodzaju zaburzeniu. Dlatego znowu gorąca prośba, skorzystajcie Państwo z pomocy doświadczonej osoby, która na podstawie całokształtu sygnałów wysyłanych przez psa będzie w stanie strafnie zdiagnozować, czy to są zaburzenia separacyjne, czy też może innego rodzaju problemy. Z mojej praktyki mogę podzielić się takim przypadkiem, kiedy opiekunka zgłosiła się z problemem w jej ocenie lęku separacyjnego, natomiast po przeanalizowaniu nagrań długich, bo nawet i 3-godzinnych, 3,5-godzinnych podczas nieobecności opiekunki i całokształtu stylu życia tego psa, okazało się, że on po prostu ma niezaspokojone swoje potrzeby. To był pies w typie psa myśliwskiego, mieszaniec, który nie miał zaspokojonych podstawowych potrzeb i w trakcie nieobecności opiekunów sam troszeczkę próbował sobie z tym radzić, czyli reagował na każdy dźwięk, podchodził do okna, szczekał, zdarzało mu się niszczyć jakieś przedmioty. Natomiast po wdrożeniu odpowiedniego rodzaju postępowania, a nie protokołu, który stosowalibyśmy w przypadku rozwiązywania problemów separacyjnych, one zniknęły. Także tutaj podstawą będzie trafna diagnoza.
Czy jedynym rozwiązaniem jest udanie się do specjalisty, do behawiorysty?
Jest na rynku kilka dość dobrych publikacji, które przedstawiają protokoły postępowania z tym zaburzeniem, natomiast ja jestem zwolennikiem skorzystania z usług praktyka, czyli osoby, która już kilkadziesiąt takich przypadków widziała, zna się na różnych psach, nie tylko na tym naszym jednym domowym pupilu i będzie w stanie trafnie zinterpretować wysyłane przez niego sygnały i zaproponować dla Państwa, dla Waszego psa odpowiednie rozwiązania.
Na cztery łapy.
To jest audycja Na Cztery Łapy, a moim gościem jest Marta Sagan. Martko, radca prawny, behawiorystka. Przed chwilą na antenie Polskiego Radia Rzeszów poruszyłyśmy temat klatek kennelowych w kontekście radzenia sobie z lękiem separacyjnym. Teraz chciałbym powiedzieć coś więcej na temat ras psów. Na niektórych forach w sieci można przeczytać o tym, że już w hodowlach pies opiekunowi przekazywany jest wraz z klatką. Ja tutaj wyczytałam, że są takie rasy, na przykład Amstaff, Pitbull, Bull Terrier, ale czy tak powinno być? Czy te niektóre rasy psów powinny być kojarzone z klatkami kennelowymi?
Według mnie nie, ponieważ klatka jest jedynie narzędziem, która może nam posłużyć do określonego celu. Natomiast nie wrzucałabym absolutnie psów jakiejś rasy do jednego worka wszystkich osobników, przedstawicieli danej rasy i dawała konkretne zalecenie, że one powinny być trzymane w klatce, to absolutnie nie w przypadku żadnego psa, ani też powinny z takich klatek korzystać. Tutaj decyzja będzie zależała od tego, do czego my jej potrzebujemy, ewentualnie czy pies ma jakieś problemy behawioralne, przy których rozwiązywaniu klatka może pomóc. Natomiast tak jak powiedziałam, każdorazowo to będzie indywidualnie podejmowana decyzja na podstawie zachowania danego psa.
Czyli tutaj rasa psa nie ma znaczenia?
Nie ma, natomiast wspomniała Pani o tym, że często hodowca już przekazuje nam psa z klatką. I tak, jeżeli bierzemy psa z hodowli, w której nasze szczenie, nasz przyszły pies poznało wyłącznie życie w klatce, to bardzo źle i uciekajcie Państwo z takiego miejsca. Natomiast jeżeli pies miał możliwość poznania różnego rodzaju miejsc, na przykład domu, ogrodu, może hodowca też decydował się na jakieś wycieczki poza hodowlę, a między tymi różnymi sposobami socjalizacji znalazło się przyzwyczajenie do klatki, czy też przebywania w odosobnieniu, to wtedy super. Także nie stawiajmy jednoznacznej diagnozy, pies czy szczeniak jakiś czas w klatce, w hodowli, to już absolutnie źle. Natomiast znowu musimy patrzeć na całokształt i też taka robota zrobiona przez hodowcę, jeżeli on nam przyzwyczaił psa do przebywania w izolacji od człowieka, czy na przykład do transportera samochodowego, to już jest dla nas spore ułatwienie, chociażby na drogę powrotną z hodowli do domu. Taki pies nie będzie zaskoczony, jeżeli postanowilibyśmy go na przykład do takiego transporterka włożyć i bezpiecznie transportować z hodowli do domu.
Ale to też jest taka, myślę, że dobra wskazówka dla słuchaczy naszych, którzy na przykład decydują się na wybór psa z hodowli.
Tak jest. Ostatnio dość głośną sprawą medialną była likwidacja pseudohodowli, w której było kilkadziesiąt bądź nawet ponad setka osobników, które były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, w ciasnych klatkach, bez kontaktu z człowiekiem, z osobnikami swojego gatunku. Często nie były z tych klatek w ogóle wypuszczane, siedziały tam w swoich odchodach bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Także raz jeszcze podkreślam, klatka to jest narzędzie, tak samo jak każdy inny przedmiot, chociażby nóż kuchenny, który możemy użyć w dobrym celu przygotowania jedzenia albo zrobienia komuś krzywdy. Dokładnie to samo może wydarzyć się z klatką.
A kiedy klatka powinna być tą bezpieczną przestrzenią i przede wszystkim jak przygotować naszego pupila na korzystanie z niej, jeżeli decydujemy się na takie rozwiązanie?
To może zacznę od tego ostatniego pytania. Rekomendowałabym przyzwyczajenie do przebywania w klatce każdemu opiekunowi z tej prostej przyczyny, że prawdopodobnie każdy z Państwa psów prędzej czy później będzie musiał na przykład zostać w klinice weterynaryjnej po najprostszym zabiegu, będzie wybudzał się z narkozy i tam psy trzymane są w klatkach. Jeżeli mamy psa, który jest do takiego sposobu przebywania przyzwyczajony, to automatycznie też jego stres związany na przykład z takim zabiegiem czy z taką wizytą będzie mniejszy. Także jeśli chodzi o znajomość takiego w ogóle kontekstu, jak przebywanie w klatce, rekomenduję wszystkim opiekunom. Kolejny krok to są kwestie transportowania psa. Odpowiednio trwała, odpowiedniej jakości klatka to jest bardzo bezpieczny sposób transportowania psa w samochodzie. Niestety może przydarzyć nam się wypadek, absolutnie nie przewozimy psa luzem, albo używamy bezpiecznych szelek z dopięciem do pasa, albo właśnie specjalnej klatki, która jest do tego przeznaczona. I jeżeli decydujemy się na transportowanie psa w klatce, to zwróćcie Państwo uwagę na to, z czego ona jest wykonana i czy może producent daje jakieś rekomendacje czy testy, jak ona zachowa się w trakcie wypadku. Taka zwykła klatka kennelowa z cienkich drucików, na przykład wstawione do bagażnika przy wypadku polegającym na tym, że ktoś najedzie nam na tył, niestety jeszcze może sprawę pogorszyć, bo prawdopodobnie rozpadnie się na te cienkie druty i jeszcze dodatkowo porani nam psa.
Czyli tutaj warto zwrócić uwagę, z czego ta klatka jest wykonana i czy ma rekomendacje do przewożenia psów w samochodach.
Tak jest, niestety producenci takich porządnych, wytrzymałych klatek to jest dosłownie kilka firm, które można policzyć na palcach jednej ręki, natomiast jest to wydatek w mojej ocenie zdecydowanie warty poniesienia, który wpływa na bezpieczeństwo naszej podróży. Nie tylko psa, ale też na bezpieczeństwo naszych pasażerów, ponieważ taki pies w przypadku wypadku się po prostu nie przemieści w samochodzie.
I tak jeszcze chciałabym nawiązać do tej pierwszej części mojego pytania, a mianowicie czy klatka może być bezpieczną przestrzenią i czy powinna taką przestrzenią być. Tutaj pani podała jeden przykład, czyli przychodnia weterynaryjna, jakiś zabieg, wtedy ta klatka spełnia swoje zadanie. Kiedy jeszcze?
Jeszcze w przypadku psów, które mają na przykład trudności z przetwarzaniem dużej ilości bodźców, które funduje im świat zewnętrzny, psy na przykład delikatne albo psy też lękliwe, czyli idziemy troszeczkę w drugą stronę. Taka zamknięta czy bezpieczna przestrzeń może pomóc tym psom w spokojnym znoszeniu tego, co się dookoła nich dzieje, natomiast musi być poprawnie wprowadzona. Na pewno nie zaczynamy od zamykania psa w klatce i testowania, co się dzieje. Ja najbardziej lubię metodę polegającą na oferowaniu zachowań przez psa, czyli czekaniu, aż pies wpadnie, że może do takiej klatki można wejść, wtedy to zachowanie nagradzam i tak sobie przez kilka tygodni bądź też miesięcy pracujemy, aż dochodzimy do etapu, kiedy pies z radością sobie do tego swojego bezpiecznego miejsca wchodzi i w nim przebywa i też wie, że może z niego korzystać w określonych sytuacjach.
A czy zamykanie psa na noc jest dobrym rozwiązaniem?
Według mnie nie, to znaczy nie widzę powodu, dla którego taki standardowy pies domowy miałby noc spędzać w klatce. Też mogę podzielić się kilkoma przykładami z praktyki, kiedy moi klienci zamykali psa w klatce na przykład na czas swojego pobytu w pracy. Wszystkie z tych psów miały dość duże problemy z zachowaniem. I pamiętajmy także o rozsądku w używaniu klatki, czyli nawet jeżeli ona jest bezpiecznym miejscem dla naszego psa, no to zwracajmy uwagę na czas, w którym on przebywa. Jednak ta przestrzeń w klatce jest ograniczona, pies musi mieć możliwość wstania, wyprostowania się, zmiany pozycji. No i też przynajmniej dla mnie zamykanie psa w klatce na kilka godzin, czy to w ciągu dnia, czy w nocy, no nie ma żadnego celu, nie ma pozytywnych rezultatów.
Gdyby ktoś chciał prowadzić klatkę. Czy jest to możliwe tylko i wyłącznie przy szczeniakach, czy jest to też możliwe przy dorosłych psach?
Jak najbardziej, psy uczą się przez całe życie, także możemy wprowadzić tą klatkę na dalszym etapie życia psa.
Ale wtedy warto skorzystać z pomocy specjalistów.
Tak jest zawsze, jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości odnośnie zachowania swojego psa, ja gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z pomocy, z opieki profesjonalisty, bo zazwyczaj te samodzielnie podejmowane próby poradzenia sobie z problemem powodują, że on się tylko pogłębia i ta praca w dalszym etapie jest po prostu dłuższa i bardziej skomplikowana.
I tak jeszcze nawiążę do tego, co już pani powiedziała. Ta klatka kennelowa może być miejscem wyciszenia, odpoczynku. Jak pokazać to psu?
Tak jak wspomniałam, moją ulubioną metodą jest praca z oferowaniem zachowania przez psa, czyli trochę przerzucam tą inicjatywę, proponowanie zachowań właśnie na czworonoga. Natomiast to nie jest praca jednorazowa, tylko dość długa, wieloetapowa. Możemy mieć do czynienia na przykład z rasami psów, które w ogóle mają tendencję do tego, że są ponadprzeciętnie aktywne i w ogóle musimy nauczyć je tego odłączenia od świata zewnętrznego i odpoczynku. Do tego właśnie można wykorzystać klatkę. Natomiast tych strategii jest wiele. To może być na przykład podanie psu czegoś do rozgryzienia, czym on się zajmie, spożytkuje na tym swoją energię i trochę wyciszy emocje i na przykład stopniowo przenosimy się z takimi pomocami do klatki. Natomiast ta praca jest pracą indywidualną, dopasowaną do tego, z jakim psem mamy do czynienia, jakiej rasy, jakiego typu i ewentualnie też z jakim temperamentem i czy w ogóle ma problem z otoczeniem, z wyciszaniem się, czy nie. Także tutaj niestety nie dam Państwu jednej uniwersalnej rady.
na cztery łapy.
To jest Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Razem ze mną jest Marta Sagan-Martko, a tematem audycji są klatki kennelowe. Przed momentem poruszyłyśmy temat tego, jak sprawić, aby klatka nie była torturą dla psa i więzieniem, a bezpieczną przestrzenią. Jak zatem dostosować klatkę do rozmiaru pupila i do jego potrzeb? I czym kierować się przy wyborze? Tutaj już powiedziałyśmy o tym, że powinny przejść atesty, rekomendacje. Co jeszcze?
Na pewno jeśli chodzi o te rekomendacje, to tutaj szczególna uwaga dla tych klatek, które używamy w samochodzie. Natomiast na pewno musimy dostosować rozmiar do psa. Jeżeli mamy taką możliwość i kupujemy czy klatkę, czy transporter stacjonarnie, to weźmy psa do sklepu i przymierzmy, czy on będzie w stanie do takiej klatki wejść, wstać, zmienić pozycję, obrócić się, czy nie będzie dla niego za mała. Kierujmy się też materiałem, z którego jest wykonana. Na rynku jest dostępnych bardzo dużo rodzajów takich klatek czy transporterów. Mamy klatki z prętów metalowych, mamy klatki materiałowe i transportery plastikowe. I tutaj musimy mieć na uwadze, jak zachowuje się nasz pies, czy na przykład ma skłonność do niszczenia, do gryzienia przedmiotów, i dostosowujemy ten materiał do naszego psa, czyli jak mamy psa gryzącego, drapiącego, który może próbować podgryzać na przykład taką klatkę, nawet jeżeli ona sobie po prostu stoi w domu, no to wybierzmy raczej bardziej odporny materiał. Te transportery wykonane z tkaniny są przeznaczone raczej dla psów spokojniejszych, które nie będą w stanie na przykład ich przegryźć i się wydostać.
Czy takie same transportery mogą być wykorzystywane do tego samego celu? Pytam tutaj o miejsce tego spokoju, o którym wspomniałyśmy, tak? Czyli wprowadzanie psa do tego miejsca, w którym może się wyciszyć. Czy taki transporter materiałowy spełnia to samo zadanie jak klatka kennelowa, taka wykonana z mocnego drutu?
Jeżeli pies nie ma problemów właśnie, tak jak wspomniałam, z niszczeniem przedmiotów, to tak. Nie będzie to kłopotem, jeżeli będziemy używać sobie tego transportera materiałowego czy klatki sprętów, którą na przykład też możemy nakryć jakimś kocem czy materiałem, jeżeli pies potrzebuje większego odcięcia od bodźców zewnętrznych, także tutaj rodzaj dla psa nie powinien mieć większego znaczenia. Ewentualnie w przypadku tych transporterów plastikowych warto je wyłożyć czymś, co uchroni psa przed ślizganiem. No, plastik jest twardy, śliski, także tutaj rekomenduję jakiś ręcznik albo kocyk, żeby pies mógł się wygodnie tam ułożyć i zmienić pozycję bez ryzyka poślizgnięcia.
Tak samo chyba będzie w przypadku tych metalowych, które mają metalowe dno.
Metalowe albo plastikowe, taką tacę, tak samo też warto sobie tam włożyć coś do środka, co umili psu pobyt w środku.
I tak jeszcze nawiążę do doświadczenia znajomych, którzy kupili właśnie klatkę kennelową i przyszła po prostu licha, czyli ten pies po wejściu od razu ta klatka zaczęła się załamywać. Tutaj chyba też należy na ruchliwość psa, na jego energię zwrócić uwagę, w jaki sposób wchodzi do klatki.
Tak, i na sposób wykonania. I możemy mieć klatkę, tak jak pani powiedziała, niby metalową, ale ona będzie źle wykonana i może być niebezpieczna, jeżeli, tak jak pani wspomniała, ona może się złożyć, czy te elementy się poruszają. Zwróćcie państwo na to uwagę, jeżeli sobie ją kupujecie, czy ona przyjdzie ze sklepu internetowego, rozłóżcie i sprawdźcie, czy wszystko tam działa tak, jak powinno, czy jest stabilna, czy jest bezpieczna.
Podsumowując już na sam koniec. Klatka kennelowa powinna być przede wszystkim dobrze wykonana i powinna być wykorzystywana do dobrych celów.
Tak jest. Pamiętajcie państwo, jest to narzędzie, którego musimy wiedzieć, jak używać i na pewno zachować też umiar w jego stosowaniu.
Czyli nie zamykamy psa na kilka godzin, nie zostawiamy go bez opieki w klatce. To nie jest rozwiązanie na przykład lek separacyjny, o którym wspomniałyśmy na samym początku.
Absolutnie nie, natomiast jeszcze tak podsumowując, wracając do początku naszej rozmowy, na pewno zachęcam, żeby pies to narzędzie znał, ale korzystajmy z niego z umiarem i z rozsądkiem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na cztery łapy.
Teraz stała część audycji Polskiego Radia Rzeszów Na Cztery Łapy, czyli Podaruj Dom. Zwierzaka przedstawia Katarzyna Pokrzywa z rzeszowskiego schroniska dla zwierząt Kundelek.
Jaskier jest to piesek, który trafił do nas w wyniku wyroku sądu, który odebrał go właścicielowi. Właściciel nie sprawował właściwej opieki nad tym pieskiem, co było bardzo dobrze widać, kiedy on do nas trafił. Było to po prostu sama skóra i kości. Z tego, co wiemy z wyroku sądu, były tam też niewłaściwe warunki bytowania, nie miały psy schronienia, zapewnionej właściwej opieki weterynaryjnej. Jaskier trafił do nas już jako 10-letni piesek, bardzo czuły, bardzo spokojny, bardzo przyjazny, uległy. Przede wszystkim do człowieka podchodzi, żeby się przytulić, dać łapę, przygarnąć człowieka do siebie. Jest pieskiem spokojnym, nienachalnym, jest towarzyski, lubi chodzić na spacery. Gorąco zachęcam, jest to taki po prostu piesek rozczulający. Mimo, że ma już swoje lata, jest pieskiem średniej wielkości i mamy nadzieję, że ktoś znajdzie w sobie chęć adoptowania właśnie takiego pieska, który na stare lata chcielibyśmy, żeby zaznał jak najlepszej opieki od człowieka, żeby poznał człowieka od tej lepszej strony po prostu. Jaskier jest pieskiem rudym, takim w kolano, no jeszcze szczupłym, ponieważ bardzo próbujemy go podkarmić, ale schronisko to też trudne warunki do tego, żeby pieski przytyły. On najlepiej dojdzie do siebie u kogoś w domu pod indywidualną opieką. Obecnie jest zdrowym psem, jest zaszczepiony, zaczipowany, wykastrowany. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to prosimy zobaczyć u nas na stronie jego zdjęcia. Na Facebooku są filmiki z nim, można zobaczyć, jak się zachowuje wobec wolontariuszy, albo po prostu przyjść i wyprowadzić go na spacer i poznać go osobiście.
Jeśli Państwo są zainteresowani adopcją tego psiaka, to proszę kontaktować się z rzeszowskim schroniskiem Kundelek.
To była audycja Na Cztery Łapy. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia, Agata Jodłowska.
Na Cztery Łapy.